Dzień drugi, konferencja główna. Kimże On jest? Odkryć w Jezusie Syna Bożego.
Szczęść Boże, witam serdecznie w drugim dniu. Mam nadzieję, że idzie się dobrze i że nikomu jeszcze za bardzo nogi nie doskwierają. Dzisiaj konferencja jest kontynuacją tego, o czym mówiliśmy wczoraj. Powiedzieliśmy sobie, że chrześcijaństwo się rodzi ze zmartwychwstania. I to rodzenie się chrześcijaństwa ze zmartwychwstania ma także taki wymiar, że po zmartwychwstaniu albo dzięki zmartwychwstaniu uczniowie Jezusa znacznie lepiej zrozumieli, kim On jest. I dlatego dzisiaj o tym nieco chcemy powiedzieć, bo żeby pójść za Jezusem, to najpierw trzeba zrozumieć, kim On jest i co dla nas zrobił, co się wydarzyło w Jezusie dla nas. Powiedzieliśmy już o tym, że poprzez zmartwychwstanie dosięga nas Boże miłosierdzie, odpuszczenie grzechów. Ale musimy sobie powiedzieć trochę o tym, co się wydarzyło w Chrystusie i co się wydarzyło także w świadomości uczniów, że z pobożnych Żydów oni zaczynają być początkiem zupełnie nowego ruchu religijnego i z tego rodzi się chrześcijaństwo, z tego rodzi się Kościół. Musimy sobie uświadomić jedną rzecz na początku, że kiedy chrześcijanie wychodzą z wieczernika i zaczynają głosić Jezusa, to mają przede wszystkim podwójne wyposażenie. Mają ze sobą Ducha Świętego i mają za sobą pamięć o nauczaniu Jezusa i o wydarzeniach z Jego publicznej działalności, Jego śmierci i zmartwychwstania. Ale czego nie mają? Nie mają na przykład Nowego Testamentu jeszcze. Dopiero go będą pisać w ciągu następnych lat. Jezus nie zostawił po sobie pism, zostawił po sobie pamięć wspólnoty, czyli tak naprawdę pozostawił się w pamięci ludzi. I teraz ci ludzie, którzy go pamiętali, apostołowie, którzy towarzyszyli mu od początku jego publicznej działalności aż do końca, będą musieli w jakiś sposób przemyśleć po zmartwychwstaniu cały ten czas bycia z Jezusem, pod wpływem Ducha Świętego, na nowo przemyśleć to, kim Jezus jest. A właśnie doświadczenie, że oto wszystko stało się nowe w Jezusie, że oto dane jest nam odpuszczenie grzechów, jest tak nowe, że każe właśnie postać Jezusa przemyśleć. Oni początkowo, na ile jesteśmy w stanie to dzisiaj zrekonstruować, byli przekonani, że Jezus jest Mesjaszem. Teraz trzeba wyjaśnić trochę, o co chodzi z tą ideą Mesjasza. Żydzi oczekiwali, że przyjdzie ktoś, kto w imieniu Boga wyzwoli ich. To słowo Mesjasz oznacza namaszczony, czyli ktoś, kto otrzymywał Ducha Świętego, a dokonywało się to przez wylanie oleju na głowę. To wcale nie było jasne, kto przyjdzie, to znaczy jaką on będzie rolę sprawował, bo w Starym Testamencie namaszczano zasadniczo trzy rodzaje ludzi. Namaszczano proroków i wtedy oni otrzymywali ducha prorockiego, aby głosić Słowo Boże w imię Boga, aby prowadzić lud poprzez Słowo. Namaszczało się królów i oni wtedy otrzymywali ducha po to, aby mądrze rządzić. Namaszczało się wreszcie kapłanów, którzy byli od tego, żeby składać ofiary w imieniu ludu i prosić Boga o przychylność dla tegoż ludu. Zatem jak się mówiło o Mesjaszu w czasach Jezusa, albo trochę przedtem jeszcze, to właściwie nie do końca było jasne, kogo się oczekuje. Czy to ma być nowy król, który teraz wygoni Rzymian, wprowadzi nowe królestwo Izraela, pobije wszystkich wrogów i będzie nam dobrze i pomyślnie. Czy to będzie wielki prorok, który swoim słowem powali nieprzyjaciół, sprowadzi sąd Boży i Bóg zakróluje nad nami. Czy to raczej będzie kapłan, który wprowadzi porządki w świątyni, odnowi stan kapłański i będziemy mogli składać doskonalsze ofiary, które bardziej się będą podobać Bogu. Te trzy idee, one funkcjonowały wśród Żydów i właściwie różne grupy oczekiwały jakby różnych Mesjaszy, oczekiwały spełnienia swoich nadziei. Judaizm za czasów Jezusa wcale nie był jednorodny, więc te różne grupy na siebie wpływały, wzajemnie trochę się kłóciły. Nie było jasnego obrazu tego, kto ma przyjść. Na ile jesteśmy w stanie to dzisiaj zrekonstruować. Najprawdopodobniej większość oczekiwała Mesjasza politycznego, czyli kogoś takiego, kto przyjdzie i wyzwoli Izraela z panowania rzymskiego. Nawet ten tekst, który wspominaliśmy wczoraj z uczniami idącymi do Emaus, trochę nam światła na to rzuca, bo tam pojawia się ten wątek. Myśmy się spodziewali, że on miał wyzwolić Izraela. Prawdopodobnie także wśród uczniów Jezusa bardzo wielu spodziewało się właśnie tego, że Jezus poprowadzi ostatecznie uczniów do powstania, do walki z Rzymianami i do nowego królestwa. Zwróćcie uwagę, że potem w Ewangelii Jana, w Ewangelii, która powstała najpóźniej, nawet ten wątek pojawia się w dialogach z Piłatem, kiedy Piłat w wersji janowej pyta wręcz Jezusa, czy ty jesteś królem? Jezus odpowiada, jestem, ale moje królestwo nie jest tego świata. Jakby chrześcijanie podkreślali bardzo mocno, że to rozumienie oczekiwań Mesjasza, który będzie wodzem wojsk Izraela, to była wielka pomyłka, bowiem królestwo Jezusa to nie jest królestwo polityczne, tylko królestwo w sercach ludzi. Te oczekiwania Mesjasza oczywiście były podzielane przez uczniów Jezusa i pierwsze, co oni rozpoznali o Jezusie, to, że jest tym, który miał przyjść. Nawet w Ewangeliach znajdziemy Jana Chrzciciela, który wysyła w pewnym momencie swoich uczniów do Jezusa z pytaniem, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus nie odpowiada wprost, ale mówi, powiedzcie Janowi, coście widzieli. Chromi chodzą, głusi słyszą, niewidomi widzą, ubogim głosi się Ewangelię. Jezus jest tym, który miał przyjść. I w pewnym momencie święty Piotr wyznaje, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To jest pierwsze rozpoznanie, które się dokonało jeszcze przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Oni są przekonani, że Jezus jest tym, który miał przyjść. I tutaj musimy mały nawiasik zrobić. My dzisiaj, jak mówimy Jezus Chrystus, to mówimy tak właściwie, jakbyśmy mówili imię i nazwisko. A to nie do końca tak jest, bo owo Chrystus to jest grecka wersja owego Mesjasz aramejskiego i hebrajskiego, czyli namaszczony. Chrystus to nie jest nazwisko Jezusa. To już jest pierwsze wyznanie wiary. My mówimy, że Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Chrystusem, a więc mówiąc Jezus Chrystus, od razu wyznajemy wiarę w to, że Jezus jest tym, który miał przyjść, którego się spodziewał Izrael, który był zapowiadany przez proroków, że oto spełniły się Boże zapowiedzi w Jezusie właśnie. To przed zmartwychwstaniem. A po zmartwychwstaniu? Po zmartwychwstaniu oni są świadkami tego, że Jezus jest przemieniony, że to nowe człowieczeństwo po zmartwychwstaniu jest czymś więcej jeszcze niż było to przed zmartwychwstaniem, że w Jezusie jest coś więcej jeszcze niż tylko to, czego byli świadkami i się domyślali przed zmartwychwstaniem, że tam zawsze było jakby coś więcej, czego nie potrafili nazwać. I zaczynają szukać nazwy, szukać sposobu na to, żeby to wypowiedzieć. I wtedy zaczyna dominować coraz bardziej mówienie o Jezusie jako o Panu. My też mówimy dzisiaj nieraz Pan Jezus Chrystus. I czasami używamy tego Pan, tak jak mówimy Pan Tadeusz, albo Pan Wacek, albo jeszcze jakoś inaczej. To słowo Pan miało olbrzymie znaczenie z punktu widzenia ciężaru, jego znaczenia, ciężaru teologicznego. Bowiem to greckie Kyrios, czyli Pan, po pierwsze już mogło być używane też w takim znaczeniu jak naszym zwrotu grzecznościowego Pan, ale zasadniczo było używane dla bardzo ważnych osobistości, a wśród Żydów zasadniczo było odnoszone do Boga. I tutaj taka dość ciekawa rzecz. Otóż jeżeli w Starym Testamencie Bóg wyraźnie zakazał wypowiadania swojego imienia, a jednak to imię było zapisane poprzez cztery spółgłoski w hebrajskim tekście Starego Testamentu, to co robili Żydzi? Nie mogąc wypowiadać tego słowa, w tym miejscu, kiedy czytali Pismo Święte, mówili Adonai, czyli po hebrajsku Pan. I kiedy Pismo Święte Starego Testamentu zostało przetłumaczone na grekę, to wszędzie w tym miejscu, gdzie było to niewypowiadalne imię Jahwe, które Żydzi czytali jako Adonai, grecki tłumacz wkładał Kyrios, czyli Pan. My dzisiaj też tak mamy w naszej Biblii Tysiąclecia, w tej, którą czytamy w Kościele. że czytamy na przykład Pan Bóg. W oryginale byłoby Jahwe Bóg. Zatem to imię Pan zawsze kojarzyło się z Bogiem, bo tak było w greckim Piśmie Świętym, a to greckie Pismo Święte było własnym Pismem Świętym, którym posługiwali się najwcześniejsi chrześcijanie. I teraz w momencie, w którym chrześcijanie zaczynają nazywać Jezusa Pan, zaczynają powoli mówić, że rozpoznali w Nim coś więcej niż tylko człowieka. I tu się zaczyna jedno z najtrudniejszych wyzwań wobec chrześcijaństwa. Bo jeżeli zaczynamy rozpoznawać, że Chrystus to jest nie tylko człowiek, ale także ktoś więcej, to oczywiście zaczyna powodować mnóstwo problemów. W końcu Jan Ewangelista pod koniec pierwszego wieku nazwie to wprost. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Czyli wypowie to, co my potem nazwiemy ideą wcielenia. Że Jezus Chrystus to jest Syn Boży, który przychodzi na świat i staje się człowiekiem, staje się jednym z nas. Czyli to jest człowiek, ale nie tylko człowiek. I to była olbrzymia nowość chrześcijaństwa. To rozpoznanie, że oto w Jezusie Chrystusie, w tym konkretnym człowieku, Bóg stał się obecny między nami. I teraz od razu, kiedy to chrześcijanie sobie uświadomili, pojawiły się dwie gigantyczne pokusy. Po pierwsze taka, że być może mówienie o Bogu w Jezusie trzeba traktować po prostu jako metaforę, jako przenośnię. Tak? To znaczy, jeżeli my mówimy, że Jezus jest Bogiem, to mówimy ojej, być może, że no w tym człowieku jakoś szczególnie Bóg działał, w związku z tym możemy w takich wielkich nawiasach mówić, że był Bogiem. Nie, nie. Chrześcijaństwo traktuje to bardzo serio. Chrystus jest Bogiem, to znaczy, że to nie jest tylko trochę mocy Bożej. Kto dotykał ciała Jezusa, ludzkiego ciała Jezusa, dotykał rzeczywiście Boga. Kto słuchał Jezusa i słyszał Jego słowa, to były to słowa samego Boga, który stał się człowiekiem i przemawiał poprzez człowieczeństwo Jezusa. Zatem myślenie w kategoriach metafory, mówienia, że to jest taki sposób tylko mówienia, tak naprawdę Jezus był tylko i wyłącznie człowiekiem, jest po prostu herezją. I to jest jedno ekstremum, jeden margines, którego trzeba unikać. Na drugim marginesie jest bardzo mocne podkreślanie tego, że był Bogiem. Czyli, że tak naprawdę człowieczeństwo nie było do końca prawdziwe. Że Jezus Chrystus to był tak naprawdę Bóg, który zszedł na ziemię i na ten czas, kiedy był na ziemi, to przyjął postać człowieka, czyli tak naprawdę udawał człowieczeństwo. To jest jedna z pierwszych herezji chrześcijańskich. Nawet ślady walki z tą herezją znajdziemy w Nowym Testamencie, bo to już autor listów Jana będzie mówić, że jak badacie duchy, to uważajcie, który z duchów mówi, że Chrystus przyszedł w ciele, rzeczywiście miał ciało. Bo jeżeli ktoś mówi, że miał tylko ciało pozorne albo że to było udawane, to ten duch na pewno nie jest od Boga. Dwa ekstrema. Albo mówimy, że nie był tak naprawdę Bogiem, albo mówimy, że tak naprawdę nie był człowiekiem. Tych dwóch ekstremów strasznie trzeba unikać. Chrześcijanie wierzą, i mam nadzieję, że wy też, bo ja bardzo, że Bóg prawdziwie się stał człowiekiem. To znaczy, że najpierw jest sobie Bogiem i w którymś momencie wchodzi w ludzką historię, bierze człowieczeństwo z Maryi i rodzi się jako człowiek. Oczywiście, co to oznacza? To oznacza, że następuje zjednoczenie człowieczeństwa z Bogiem. Dlaczego to jest tak ważne? I tu musimy się cofnąć do początków, do Adama i Ewy. Jak Bóg stworzył człowieka, to stworzył go do jedności ze sobą. My jesteśmy tak zaprojektowani przez Boga, że możemy się odnaleźć porządnie w swoim życiu, tylko w jedności z Nim. Jakbyśmy byli cały czas wychyleni w tą stronę i jak nas Bóg nie podeprze, to się obalimy, przewrócimy się po prostu. W związku z tym Adam i Ewa, pierwsi ludzie, którzy zostali przez Boga powołani, w pierwszym momencie żyli z Nim w pełni jedności. I to zostaje rozwalone przez grzech. W momencie, kiedy człowiek odwraca się od Boga, to jakby sam sobie zaprzeczył, jakby podciął gałąź, na której siedział. I to jest coś, czego sam potem nie jest w stanie już naprawić. Zatem po grzechu Adama człowiek znajduje się w stanie oddzielenia od Boga, bo stracił dar jedności. I teraz to, co się dzieje w momencie, w którym Bóg się staje człowiekiem, to jest tak naprawdę odkręcenie tej sytuacji. Bo kiedy Bóg się staje człowiekiem, to na nowo jedność Boga i człowieka zostają przywrócone w Jezusie Chrystusie, w tym oto konkretnym człowieku, Jezusie z Nazaretu. I dlatego, jeżeli będziecie czytać uważnie świętego Pawła, znajdziecie tam taki wątek, że Jezus jest nowym Adamem, czyli że dokonuje się w nim nowy początek ludzkości, nowe stworzenie. Jeżeli my możemy się jednoczyć z Bogiem, to właśnie dlatego, że Bóg do nas przyszedł, że Bóg się stał człowiekiem. Oczywiście nam jest to strasznie trudno pojąć, zwłaszcza, że to wymaga jeszcze jednej modyfikacji w takich podstawowych naszych intuicjach religijnych i to była jedna z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi musieli się zmierzyć chrześcijanie na samym początku. No bo jeżeli my mówimy, że Syn Boży stał się człowiekiem, to nie tylko mówimy, że coś niezwykłego się stało w historii człowieka, ale jeszcze musimy troszkę inaczej zacząć myśleć o Bogu, bo zwróćcie uwagę, że Żydzi myśleli, że Bóg jest dokładnie jeden. Oczywiście czasami nazywali Go Ojcem, ale wtedy myśleli, że to Izrael, cały lud jest dzieckiem Bożym. Natomiast kiedy chrześcijanie uświadamiają sobie, kim jest Jezus, to odkrywają jeszcze jedną rzecz, że w Bogu jest Ojciec, Syn i Duch Święty, czyli Trójca Święta, czyli że jednocześnie Bóg jest jeden, a jednocześnie jest Ojcem, Synem i Duchem. Z jednej strony, jak na Niego popatrzymy, na Jego naturę, to jest wszechmocny, wieczny, jest jeden. Z drugiej strony, jak spojrzymy, to zobaczymy Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo Bóg wchodzi w relacje jakby na trzy sposoby, trzema kanałami. Niestety nie mamy czasu na to, żeby się jakoś bardzo mocno nad tym pochylić, ale żeby trochę łatwiej wam było sobie uświadomić, jak to jest, to być może warto się odwołać do fizyki. Mam nadzieję, że mieliście porządną fizykę w szkole i ten wątek gdzieś się pojawił, mianowicie światło ma z jednej strony, jak popatrzymy, własności takie jak fala, a jak obserwujemy pod innym kątem, to ma takie własności jak cząsteczka. I w zasadzie jest i tym, i tym. W zasadzie nie powinno być i tym, bo to się wyklucza. Ale tak po prostu jest. I właściwie tak samo chyba trzeba myśleć o Bogu. W naszej logice jednocześnie z trudem tylko coś może być jedno i potrójne jednocześnie. Jeden nie równa się trzy. Ale jeżeli patrzymy pod różnymi kątami, to może się okazać rzeczywiście, że z jednej strony mamy jedność, z drugiej strony mamy wielość. I to nie jest tak, że Bóg najpierw był jeden, a potem się rozsypał na Ojca, Syna i Ducha. Ani też nie jest to tak, że najpierw ich było trzech, a potem się dogadali i zrobili się jednym. W całej wieczności, od zawsze, Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem. I ten Syn, który w Bogu jest od wieczności, On przychodzi na ziemię, staje się człowiekiem i opowiada o swoim Ojcu, opowiada nam o Bogu. Także dlatego Jezus jest tak ważny dla naszego rozumienia Boga. bowiem Bóg o sobie opowiedział ludzkimi słowami. Dlatego nauczanie Jezusa jest tak bardzo ważne dla naszego zrozumienia, jaki jest Bóg. O tym sobie powiemy trochę jutro, bo zajmiemy się właśnie tym, czego Jezus nauczał o Ojcu. A dzisiaj jeszcze jeden wątek. Jeżeli rzeczywiście wierzymy, że Bóg się stał człowiekiem, wszedł w naszą codzienność, to coś mówi o tym, jak bardzo nas kocha. Myślę, że gdybyście mieli taką możliwość, to byście raczej woleli stać się bogami niż pozostać ludźmi. Podejrzewam, że wraz z rozwijaniem się tej pielgrzymki, jak was będą coraz bardziej nogi boleć, to tym bardziej będziecie wzdychać do tego, żeby być bogami, a nie jednak ludźmi w ciele. Bóg okazuje nam miłość przez to, że staje się człowiekiem, że niesie nasz los na sobie aż po śmierć. Święty Paweł w liście do Filipian to wyrazi w sposób niezwykle przejmujący. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. To jest znak Bożej miłości. On uniża się do bycia człowiekiem, wchodzi w naszą historię, obrywa potwornie w różnych sytuacjach, aż po krzyż. I w ten sposób przezwycięża naszą słabość, przezwycięża nasz grzech. To wszystko gasi w sobie. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa pokazują nam, że przezwyciężone zostały śmierć i grzech. Bo Bóg się stał człowiekiem. Jako człowiek w ludzkiej wolności odpowiedział na miłość Bożą. To, czego brakowało do Jezusa, to była odpowiedź człowieka Bogu. Adam zgrzeszył, odrzucił Bożą miłość. Odtąd pozbawieni zostaliśmy łączności z Bogiem. Trzeba było, żeby Bóg przyszedł, stał się człowiekiem i żeby ten człowiek, którym Bóg się stał, odpowiedział miłością na miłość Ojca. To tak naprawdę się dokonało w życiu Jezusa i my jesteśmy dziedzicami owoców tego, bo odtąd przez Jezusa mamy, jak mówi Paweł, śmiały przystęp do Ojca. Możemy się nie lękać, bo w Chrystusie staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi, synami w Synu, jak mówi Paweł. Wszyscy jako ludzie jesteśmy braćmi i siostrami. Jeżeli Bóg stał się jednym z nas, to odtąd wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa, a zatem dziećmi Boga Ojca. I myślę, że to jest coś, co warto sobie dzisiaj w czasie drogi bardzo mocno przemyśleć i przemodlić. Chrystus Jezus jest naszym bratem, a zatem jesteśmy dziećmi Ojca. A jeśli możecie i jeśli macie ochotę, to spróbujcie też pomyśleć o równowadze w waszym rozumieniu Jezusa. To jest Bóg i człowiek zjednoczony w jednej osobie. Popatrzcie, czy czasami nie robicie z niego bardziej Boga niż człowieka, który nie może się biedny spocić pod górkę, albo czy czasami nie myślicie o nim tylko jako o człowieku. To się musi trzymać w równowadze. Jeżeli wam się to zagubi, to po pierwsze będziecie heretykami oczywiście, ale jeszcze trudno wam będzie potem kształtować swoje życie na wzór Jezusa, bo coś będzie przechylone. Jeżeli za bardzo zaakcentujecie boskość, to powiecie, nie da się naśladować Jezusa, no bo jak naśladować Boga? Ja jestem tylko szara myszka człowieczek. Jeżeli zaakcentujecie za bardzo człowieczeństwo, to się okaże, że nie dotknęła was tak naprawdę siła Bożego działania, bo Jezus jest takim samym i tylko człowiekiem, tak jak my. Więc nie wiadomo, czy nam są grzechy odpuszczone poprzez Jego działanie. Pilnujcie równowagi w waszym rozumieniu Chrystusa. Dobrej drogi. Szczęść Boże.
Materiał opracowano w studiu Radia Wiktoria.